Witamy w nowym roku w naszym radiowym magazynie motoryzacyjnym. Przed mikrofonem Maciej Ignatowski. Dzisiaj sprawdzimy, czy miniony rok był bezpieczniejszy na naszych drogach niż poprzednie lata, a nasz gość, podinspektor Paweł Grześ z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, spróbuje podsumować minione święta i przedstawi niektóre zmiany w przepisach ruchu drogowego obowiązujące od tego roku. Unia Europejska wycofała się z zakazu sprzedaży nowych samochodów spalinowych od 2035 roku. Co to oznacza dla przeciętnych użytkowników i producentów pojazdów elektrycznych? I jak obecnie rozwija się infrastruktura stacji ładowania w naszym kraju? Na te pytania odpowie Bartek Derski z portalu wysokienapięcie.pl. A na koniec kilka informacji dotyczących motoryzacji. W nowym roku nasz gość dzisiaj w programie to podinspektor Paweł Grześ. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak minęły święta? To takie pytanie poza wszystkim, o czym będziemy za chwilę rozmawiać.
Poza konkurencją.
Tak.
Szybko, szybko. Budzimy się już 2 stycznia na kalendarzu, więc naprawdę szybkie te święta były. No na drogach na pewno też, bo zaraz takie pytanie padnie, czy było bezpiecznie, czy też nie. No i tak wstępnie też możemy powiedzieć, że nowy rok budzi się. Tak w pierwszych kilku zdaniach możemy podsumować ten były 2025 rok. Jeszcze nie mamy pełnych danych, bo wiadomo, że te czynności u nas trwają. Jeszcze na pewno kilkanaście dni będą trwać, żeby to pozbierać. No ale jest o czym poopowiadać.
Może zacznijmy o tych statystykach rozmawiać, bo na pewno wiele akcji było prowadzonych na naszych drogach w okresie świątecznym i podczas świąt Bożego Narodzenia i podczas Sylwestra, Nowego Roku. Jak to wyglądało?
Te akcje to tak jak co roku policjanci skupiają się na dbaniu o to bezpieczeństwo. Dużo osób nas odwiedziło. Zmienne warunki atmosferyczne, które towarzyszyły niejednokrotnie na drogach też sprawiały psikusy, bo słyszeliśmy o oblodzeniach, były opady atmosferyczne, śniegu. Były piękne to święta. Oczywiście nie obeszło się bez zatrzymanych kierujących, którzy jednak korzystali dalej z alkoholu. No i Podkarpacie to ta część Polski, która jest nie tylko kojarzona z tym, że na Podkarpaciu jest pięknie, że można pojeździć, ale również, że tu się spożywa alkohol, że tu się jeździ i taką gdzieś łatkę mamy na terenie całego kraju. Stąd też bardzo duża liczba osób przebadanych, jeżeli chodzi o cały rok ubiegły.
Przebadanych jak najbardziej, tylko może tak statystycznie w porównaniu do 2024 roku, to ile osób zostało przebadanych przez ten cały rok?
Pan redaktor się tu już uśmiecha, bo zna tą cyfrę. Natomiast nie wiem, czy radiosłuchacze teraz nie usiądą bardziej w swoich fotelach, bądź też nie wytężą uszu. No i ten rok to chyba rok przełomowy, bo mamy ponad 1 000 000 uczestników ruchu drogowego, tutaj mówię o kierujących, którzy zostali przebadani na zawartość alkoholu. Głównie to 25 rok, 1 020 140 osób, tyle na Podkarpaciu przebadaliśmy na stan trzeźwości.
To już jest rekord w tym momencie.
Tak, jest to rekord. Mamy pobity rekord o prawie 110 tysięcy w porównaniu z ubiegłym rokiem. 24 to w sumie 909 tysięcy, a tu jest ponad 1 000 000, więc jest to różnica.
No dobrze, a statystycznie tak porównując rok do roku, czy świadomość wśród kierowców wzrosła, że nie siadamy za kółko po użyciu alkoholu, czy jakoś inaczej to wygląda?
Dużo osób się zastanawia, gro osób jest już takich, którzy zostali wcześniej zatrzymani i znają te konsekwencje. Bardzo wiele problemów nie tylko spotykamy na kanwie tego, że te przepisy się zmieniły, ale jeszcze te osoby, do których to nie dotarło, często lekceważą sobie zmiany tych przepisów. No i problemem nie tylko są kierujący pojazdami mechanicznymi, ale są to tak samo rowerzyści, ci co jeżdżą na hulajnogach, bo też o takich rzeczach słyszymy. No i tutaj w tej kategorii jest drastyczny wzrost, bo rok 2024 tych uczestników mieliśmy 802, natomiast 2025 to już jest 1260 462 osoby. Więcej o 460, czyli to jest naprawdę duża skala. Nie wiem, czy nie boją się mandatów, bo zazwyczaj kończy się to postępowaniem mandatowym, czy też społeczeństwo jest bogatsze, pomimo tych różnych wahań cen, jakie nas dotykają. No mówię, my co chwilę tworzymy kolejne działania, trzeźwe poranki, trzeźwe popołudnia, jakieś weekendy, ale pomimo tego gro osób lekceważy, wsiada, jedzie i niesie śmierć.
Oprócz badania takim zwykłym alkomatem, który zawsze jest w radiowozie podczas kontroli, czy są również narkotesty? Bo tutaj też wiele osób nie spożywa alkoholu, ale spożywa coś innego.
Tak, często słyszymy od naszych policjantów, że kolejne próby jazdy w stanie po użyciu środka działającego podobnie w jednostkach jest odnotowane. I powiem szczerze, że każdy policjant z daleka wyczuje taką osobę, może wyczuje, to jest za dużo powiedziane kolokwialnie, natomiast zachowanie tej osoby sprawia, że rzeczywiście zostają takie osoby poddane badaniu na środki działające podobnie. Na radiowozach są różnego rodzaju narkotesty, ale w głównej mierze opiera to się później na badaniach krwi i środków działających podobnie do alkoholu. To już później dalsze czynności, które są z daną osobą wykonywane.
Nowy rok przynosi nam zmiany w przepisach ruchu drogowego, no ale bardziej to dotyczy tych wszystkich kar, które mogą czekać osoby łamiące te przepisy. Rząd tutaj wprowadza wiele zmian od tego roku. No właśnie, co się zmieni?
No kilka istotnych zmian to nie tylko dla kierujących, ale dla posiadaczy też swoich pojazdów, bo słyszymy, że od 1 stycznia wzrosną kary za brak polisy OC. Często zauważamy, że podczas zdarzeń drogowych ludzie wolą załatwiać taką formalność pomiędzy sobą. Często nie mają wykopionych tych polis i trzeba się będzie zastanowić tutaj, czy na miejscu kiedyś rozmawialiśmy w jednej z naszych audycji o M-Stuczce. Nie wiem, czy pan redaktor sobie przypomina.
To jest dostępna w M-Obywatelu.
Tam jak najbardziej, jeśli ktoś jest przy nas i może skorzystać z telefonu, te wszystkie dokumenty, jeśli posiada, to mamy na miejscu możliwość weryfikacji, czy rzeczywiście taki pojazd jest ubezpieczony. Kolejne wzrosną też tutaj znacząco sankcje dla tych wszystkich, którzy wcześniej mieli zakaz sądowy. Teraz od nowego roku, od 28 stycznia, będzie to obligowało dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdów. Co jeszcze takiego istotnego? Tamowanie, utrudnianie ruchu tutaj też się zmieni. Można będzie wprowadzić nawiązkę za takie po raz kolejny działanie. Co jest jeszcze istotne?
Zapytać chciałem właśnie, na czym polega to tamowanie, utrudnianie ruchu, bo to jest takie określenie w przepisach, natomiast tak praktycznie na czym ono może polegać?
Często jest tak, że zaparkujemy swój pojazd w miejscu niedozwolonym. Ktoś chce dojechać do pracy, wyjechać z dzieckiem do lekarza lub załatwić inną sprawę. Wtedy tamuje, utrudnia ruch. Te przepisy są głównie łamane w miejscach, gdzie są bramy wyjazdowe, gdzie są dojazdy do jakichś miejsc szczególnie uczęszczanych przez inne osoby, a my nie chce nam się podejść do parkomatu, zapłacić drobną opłatę i tam pozostawiamy swój pojazd. Cały czas to działa, cały czas mamy takie zgłoszenia i naprawdę jest tego sporo. Z tego co wiemy, następnymi przepisami to jest ta zmiana ewidentna dla osób, które chcą jeździć na hulajnogach, że będą musiały mieć obowiązkowo kask i ona tak samo będzie dotyczyć tutaj naszych wszystkich kierujących. Prawo jazdy dla 17-latków, bo to też często pada no takie pytanie. Tak. Do tej pory to prawo jazdy uprawnione zawsze trzeba było mieć skończone 18 lat, a teraz już 17 lat i jak będzie ukończone, będzie można przystąpić do kursu i starać się o te swoje pierwsze uprawnienia.
Ale taki 17-latek, jak już zdobędzie prawo jazdy, to zdaje się, że będzie mógł jeździć samochodem w towarzystwie osoby dorosłej.
Tak? Tak, jest to osoba dorosła, będzie musiał spełnić odpowiednie warunki, będzie też bardziej narażony na restrykcje związane z poruszaniem się po drodze. Znów będą wybrane wykroczenia w ruchu drogowym, za które będzie otrzymywał punktację, no i tych punktów jest mniej. Zmieni się tu dużo. No i jeszcze będziemy mówić o redukcji punktów karnych, bo ta redukcja punktów póki co jeszcze w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego jest możliwa i tak naprawdę od czerwca nie będzie można też takich punktów redukować. Nie wiemy jeszcze, jak to będzie dalej polegało, bo to wszystko jest na zasadach ewaluacji. Natomiast kilka tych obowiązkowych rzeczy będzie, o których wspominaliśmy. No i w końcu zostały też jakoś stypizowane te rajdy samochodowe, nielegalne. Jeżeli będą wyścigi, to też będzie można podciągnąć takie osoby do odpowiedzialności karnej.
W ogóle organizacja nielegalnych imprez, takich zlotów, zdaje się, że powyżej
10 samochodów.
10 samochodów, to też już będzie podlegało takiej karze.
Pod wykroczenia, tak, oczywiście, więc tutaj ustawodawca idzie naprzeciwko tych złych przykładów, tych złych zachowań na drodze, żeby po prostu zapobiec.
Pojęcie driftu również, zdaje się, jest wprowadzone do przepisu.
Będzie również drift i to wszystko czeka nas już od 29 marca. Ale to myślę, że bliżej tej daty będziemy mieć jeszcze możliwość porozmawiania właśnie na te tematy.
No tak, i jeszcze 2 marca, bo też wtedy mają zmienić się przepisy dotyczące przekraczania prędkości o te ponad 50 km na godzinę.
Poza obszarem zabudowanym na drodze dwujezdniowej, tak, tak. Te przepisy czekamy też na wytyczne dla nas, bo na razie wiemy, że takie przepisy mogą być i będą prawdopodobnie wprowadzone. Natomiast mówię, to co dzieje się na drogach i w ostatnim czasie co słyszymy, to tylko uświadamia nam, że musimy zmieniać te przepisy, musimy być bardziej rygorystyczni, bo niejednokrotnie nasza postawa, nasze zachowanie pozwala na to, żeby ktoś bezpiecznie dojechał do miejsca zamieszkania, bądź też do placówki zdrowia, czy w to miejsce, w które założy. No i proszę się nie dziwić, że policjantów na drodze jest zawsze dużo, zawsze stoją, często łapią, zatrzymują, my może się na to denerwujemy, ale z drugiej strony, gdybyśmy to pozostawili samemu sobie, to na drodze często co chwilę byśmy widzieli wypadki drogowe.
Sporo tych zmian nas czeka, sporo tematów do poruszenia, zatem już za chwilę powrócimy do naszej rozmowy. Gościem w programie dziś jest podinspektor Paweł Grześ. Mówiliśmy o zmianach nadchodzących i tych, które zostały wprowadzone w przepisach ruchu drogowego, ale powiedzmy jeszcze o akcjach, które już się rozpoczęły właściwie na przełomie roku, prowadzonych przez podkarpacką policję na drogach naszych.
Cały czas mamy 3 akcje, które są profilaktyczno-edukacyjne, skierowane do rowerzystów, do pieszych, do motocyklistów. No i w ostatnim czasie Komenda Główna podesłała bardzo ciekawą akcję Myśl Trzeźwo od 30 grudnia do 15 stycznia na drogach całego kraju. Taką akcję wprowadziliśmy. Co to takiego? Padnie pytanie,
no
to ja już wyprzedzam pana redaktora.
Słuchamy.
Okres od 30 grudnia to zazwyczaj różnego rodzaju spotkania, imprezy, Sylwester, później Nowy Rok, kolejne Święto Trzech Króli. Jest tych świąt bardzo dużo. No i w tym okresie często spotykamy się z tymi najbliższymi. Myśl trzeźwo, czyli już tutaj daje też do zrozumienia, że musimy być trzeźwi. Cały czas stan trzeźwości kierujących, tak jak przedtem wspominaliśmy, statystycznie jest bardzo wysoki na terenie Podkarpacia, na terenie całego kraju. Tak i w tym momencie wszyscy ci, którzy wsiądą za kierownicę, aby byli trzeźwi, aby normalnie myśleli, ta akcja właśnie przez pierwsze 2 tygodnie tutaj nowego roku cały czas będzie z nami.
To przypomnijmy, bo o tym już mówiliśmy wielokrotnie, ale warto przypominać, że gdy spożywamy alkohol na przykład dzień przed wyjazdem gdzieś, no to też może wpływać na nasz stan trzeźwości.
No jak najbardziej. Statystycznie mówi się, że te 12 czy 24 godziny trzeba by było odczekać. Wiadomo, sprawą jest, że Polak jest taki, a nie inny i będzie zawsze kombinował, żeby po kilku godzinach pomyśleć, że już mogę wsiąść za kierownicę i pojechać. Kilkukrotnie będąc na różnego rodzaju komendach tutaj na terenie Podkarpacia widziałem, jak osoby przychodzą, badają się. To nie jest wstyd. To jest właśnie ta świadomość, to jest to normalne myślenie. Idę, kontroluję swój stan. Jeżeli jestem trzeźwy, wsiądę i jadę. Czasami mogę być nawet trzeźwy, ale jeszcze nie myślę do końca tak, jak być to powinno, więc odczekam jeszcze jakąś chwilę. Może ktoś z najbliższych ma prawo jazdy, może to on usiądzie za kierownicę, może to on pojedzie. Nie ma co się śmiać z tych, którzy zatrzymują takie osoby, jeżeli nawet jestem już w stanie po użyciu alkoholu, że ktoś zabiera kluczyki. To jest później tak trochę szkalowane na różnego rodzaju portalach społecznościowych, społecznościowych.
Że donosicielstwo.
Że donosicielstwo, tak? Że to jest kablowanie, że to są jakieś inne formy przejawiania nadgorliwości nas z tej drugiej strony. No ale nikt by nie chciał, żeby jego najbliżsi zginęli w wypadku, w którym mogli przeżyć, a ta druga strona była po prostu pijana. No takich rzeczy jak najmniej, żeby nas dotykało, i ten rok 2026 to będzie rok pewnie kolejny, w którym będziemy próbować zbliżyć się do tego rekordu ponad milion osób skontrolowanych na terenie całego roku tutaj na Podkarpaciu pod kątem właśnie trzeźwości.
Powiedzmy jeszcze o jednej ważnej rzeczy, no bo mamy zimę, ta zima raczej nie odpuści na razie, a może być nawet jeszcze gorzej niż było, czyli więcej śniegu, więcej oblodzeń na drogach. Warto też pomyśleć o tym, żeby jeździć bezpiecznie i zwrócić uwagę na własną prędkość.
No jak najbardziej. To, że jest kampania i akcja Myśl Trzeźwo, to jest jedno rozwinięcie tego bezpieczeństwa, ale oczywiście nikt nie zastąpi nam własnego rozumu. I jeżeli widzimy na drodze, że jest ślisko, że jest oblodzenie, to nie dujmy przed siebie, ile wlezie. Nie jedźmy, brzydko mówiąc, pamięciowo. Szersze drogi mają odśnieżone pobocza, to czasami z nich też warto skorzystać, bo z naprzeciwka już ktoś nie wyrobi się na zakręcie albo w taki sposób wyprzedza, że musimy się w jakiś sposób ratować. Większe odległości pomiędzy pojazdami. Dłuższa odległość jeden za drugim. Na autostradzie też jest ruch wzmożony, bo też tak zauważamy. Zwiększmy tą odległość. Nie tylko ta połowa prędkości, którą mamy na liczniku, tylko naprawdę o niebezpieczeństwo w tym czasie bardzo łatwo. Natomiast to, co mówimy, cały czas zmienność warunków atmosferycznych wymaga na nas to, że musimy zachować szczególną ostrożność.
To teraz tak już zupełnie prywatnie. Jakieś postanowienia na nowy rok? Jakieś
10
życzenia?
Kilo mniej, panie redaktorze.
To tak jak wszyscy.
A z drugiej strony chcielibyśmy się spotkać może na koniec roku i powiedzieć, że ten rok był bezpieczniejszy od tych wszystkich i te akcje i te nasze rozmowy przyniosły jakiś skutek. Niech choćby jedno życie zostanie uratowane, to możemy ogłosić sukces.
Dziękuję bardzo.
I ja również.
Naszym gościem w programie dzisiaj jest pan Bartek Derski z portalu wysokienapięcie.pl. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Ostatnio doszła do nas informacja taka, no może niektórych niepokojąca, może niektórych uradowała, że Unia Europejska zamierza zmienić swoją decyzję. No i od tego magicznego roku 2035 dalej będziemy mogli kupować nowe samochody, ale spalinowe.
Tak naprawdę to zawsze mogliśmy je kupować, bo ten 2035 rok to był moment, w którym Unia uznała, że nowe samochody będą sprzedawane tylko zeroemisyjne, ale mogły być z silnikami spalinowymi, tylko musiały w nich spalać po prostu paliwa bezemisyjne. To mógł być na przykład wodór, to mogły być e-paliwa, takie syntetyczne na bazie też wodoru odnawialnego, więc to zawsze było możliwe. Teraz Unia luzuje trochę te parametry i mówi, że koncerny samochodowe będą mogły sprzedawać jeszcze 10% takich emisyjnych samochodów spalających na jakąś benzynę czy ropę naftową, pod warunkiem, że zoffsetują to, czyli zastąpią to na przykład wykorzystaniem zielonej stali w produkcji samochodów, albo tam będą wykorzystywać w większej mierze paliwa odnawialne. Więc jest to na pewno taka furtka. I moim zdaniem dobrze się stało. Ja, mimo że widzę rozwój bardzo dynamiczny tego rynku aut elektrycznych, od początku nie byłem zwolennikiem tego 100% przejścia na źródła odnawialne w 2035 roku. To się zadzieje być może w 2038, 2041. W każdym razie nie ma co kruszyć kopii o pojedyncze punkty procentowe, dając argumenty do propagandy, bo tak naprawdę często to było wykorzystywane wprost przez propagandę, prawdopodobnie też pochodzącą spoza granic Unii Europejskiej.
No właśnie, przede wszystkim niektóre kraje, w których jest rozwinięty ten przemysł motoryzacyjny, tutaj protestowały, myślę na przykład o Niemcach, że tamten przemysł motoryzacyjny się załamuje, że są zwolnienia, likwidują zakłady pracy wręcz. No i teraz chyba właśnie oni przede wszystkim odetchnęli z ulgą.
To jest bardziej skomplikowany obrazek, ponieważ europejska motoryzacja w ostatnich dekadach mocno nastawiła się na eksport przede wszystkim i ogromnym rynkiem eksportu były Chiny. Europejczycy eksportowali tam potężne ilości samochodów. W niektórych koncernach co trzeci samochód produkowany w danym koncernie był sprzedawany na rynku chińskim. I teraz Chińczycy bardzo szybko przechodzą na elektromobilność, dużo szybciej od Europy. I europejskie koncerny zachowują swoje udziały w sprzedaży aut spalinowych w Chinach, ale ten rynek aut spalinowych się bardzo szybko kurczy. W ostatnich miesiącach 40 kilka procent już chińskiego rynku to były tylko samochody spalinowe. Reszta to elektryki czy hybrydy plug-in. I tutaj Europejczycy trochę nie mają co Chińczykom zaproponować i stąd też wynika bardzo znaczący spadek sprzedaży, przychodów na tamtejszym rynku i ta wojna cenowa, która też tam się pojawiła, zaczyna się przenosić do Europy, bo Chińczycy zaczynają w Europie także oferować swoje samochody i to wbrew pozorom w większości spalinowe, a nie elektryczne i na ten europejski rynek wchodzą ze swoimi autami spalinowymi, hybrydami. Więc to jest pokłosie wielu różnych problemów, nie tylko wynikających z tej transformacji, która się w tym transporcie dokonuje i to transformacji, w której Unia czy Europa wcale nie jest liderem.
Z drugiej strony również zmieniają się te normy emisyjne, no bo wprowadzona jest kolejna norma europejska. Pytanie tylko, czy te samochody, współczesne samochody spalinowe, czy też hybrydowe będą w stanie spełnić wymagania, które no, jakby na to nie popatrzeć, zostały na nas albo będą na nas nałożone.
Pamiętajmy, że ten 100 czy 90-procentowy obowiązek redukcji emisji dotyczy całej floty sprzedawanej w ramach jednego dużego koncernu motoryzacyjnego. Te koncerny mogą się też łączyć, więc część koncernów, która produkuje i z sukcesem sprzedaje dużo aut elektrycznych, sprzedaje jakby swoje uprawnienia innym koncernom i zarabiając na tym dodatkowo. I teraz, jeżeli zrobimy tą redukcję o 90% do 2035 roku, to będzie oznaczało, że koncerny będą mogły jeszcze sprzedawać trochę aut czysto spalinowych, trochę hybryd plug-in. Prawdopodobnie za te 10 lat to już raczej wszystkie samochody to będą hybrydy. To widać na polskim rynku, gdzie już hybrydy stanowią no, zdecydowaną część rynku, być może już nawet większość polskiego rynku. Zresztą nawet ostatnie miesiące to 10% udziału aut czysto elektrycznych, 7% udziału aut hybryd plug-in na polskim rynku, który jest jednak no, w końcówce czy w ogonie Europy, więc to też pokazuje, że ta zmiana się dokonuje bardzo szybko, przede wszystkim za sprawą poprawy technologii, bo mamy dziś auta, które mają baterie o dużo większym zasięgu, które zużywają dużo mniej energii na 100 km i w związku z tym mają dużo większy zasięg, a jednocześnie ich cena albo stoi w miejscu względem takich aut, które przejeżdżały tam kiedyś 100 czy 200 kilometrów tylko, albo wręcz spada w stosunku do tych samochodów. Więc ich cena w stosunku do użyteczności bardzo szybko rośnie, więc to jest ten pozytywny element tej transformacji, która no, dokonuje się ewidentnie na naszych oczach.
No i jeszcze musimy powiedzieć o tym, że również cała infrastruktura w naszym kraju, w Polsce, też się bardzo dynamicznie rozwija. Obserwując to, że na przykład jedziemy gdzieś autostradą, pojawia się coraz więcej tych hubów, stacji ładowania po drodze, gdy gdzieś tam sobie podróżujemy.
No zdecydowanie. Rozmawiając z Państwem, siedzę właśnie w samochodzie elektrycznym i wracam ze świąt. I zatrzymaliśmy się na stacji ładowania, na której kiedyś były dwie ładowarki. Później dostawiono do nich kolejne dwie. Teraz dostawiono jeszcze dwie następne i dosłownie po drugiej stronie tej autostrady dostawiono 14 kolejnych. I te pierwsze to były o mocy 100 kW. Te 14 to już każda z nich ma moc 400 kW. Więc ten postęp w infrastrukturze ładowania jest no, gigantyczny. To znaczy dzisiaj już po polskich drogach da się jeździć całkiem wygodnie elektrykiem. Też nie zawsze i nie wszędzie będzie w idealnym punkcie ta stacja ładowania, ale też no, stacje benzynowe nie zawsze są w idealnym punkcie, więc to też nic pewnie nowego. Natomiast pod sklepami, pod masą dyskontów w Polsce już znajdziemy ładowarki, także w mniejszych miejscowościach, więc no, robi się wygodnie. Myślę, że dzisiaj przede wszystkim przepisy w Polsce nie widzą mieszkańców bloków. I to jest dzisiaj największy problem, że mieszkając na takich osiedlach, zwłaszcza takich, no, ogromna część z nas, około 40% z Polaków mieszka na osiedlach z wielkiej płyty, bez własnego miejsca postojowego najczęściej. Tam dzisiaj spółdzielnie no, nie mają żadnego obowiązku nawet udostępniania miejsca do ładowania, gdyby ktoś chciał tam zaproponować jakąś infrastrukturę do ładowania dla mieszkańców. I to jest największa bariera. Będziemy musieli sobie jakoś poradzić, no bo bez tego nie pójdziemy dalej.
Może by przykład wziąć z krajów skandynawskich, gdzie stacje ładowania na takich osiedlach, przy blokach, są po prostu zamontowane na latarniach ulicznych.
Dokładnie. Taki przykład z latarniami jest bardzo dobry. To mogą być też oczywiście zwykłe gniazdka, po prostu 30-40 gniazdek przy każdym miejscu parkingowym z możliwością na przykład uruchomienia ich z aplikacji. Relatywnie tania infrastruktura, którą można zrobić dla mieszkańców. Niekoniecznie trzeba tam nawet wydzielać miejsca postojowe dla elektryków wyłącznie, tylko dla każdego mieszkańca. Jeżeli masz elektryka, no to stajesz i możesz go podłączyć na noc do ładowania, bo to może być dużo tańsze ładowanie, zwłaszcza, że prądu w nocy mamy pod dostatkiem. On jest też tańszy niż w dzień, więc to mogłoby się sprawdzić i zresztą sprawdza się na świecie. No niestety w Polsce zupełnie to jest niedostrzegane z punktu widzenia i spółdzielni mieszkaniowych, z punktu widzenia włodarzy miast i z punktu widzenia polityków w Warszawie.
Pożyjemy, zobaczymy, jak to się mówi. Myślę, że ten temat będzie się przewijał jeszcze nie raz, a cała infrastruktura jeszcze się będzie rozwijać. No, jeśli w takim tempie jak teraz, to oczywiście wszystko brzmi bardzo pozytywnie. Dziękuję bardzo, życzymy wszystkiego dobrego na nowy rok, no i szerokiej drogi.
Dziękuję serdecznie.
Z danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR wynika, że miniony rok, w przeciwieństwie co najmniej 10 poprzednich lat, stał pod znakiem stabilizacji cen. Przyczynili się do tego głównie Chińczycy, oferując bardzo korzystne cenowo modele w najpopularniejszych segmentach rynku. Zadomowiona konkurencja zareagowała nie tylko dużymi rabatami, ale wręcz obniżkami cen. Nowe generacje modeli czy wersje po liftingu oferowane były w niższych cenach od swoich poprzedników, zauważyli autorzy raportu. Eksperci zwrócili uwagę, że chińskie marki odniosły w 2025 roku sukces, odnotowując rekordowy udział w rynku samochodów osobowych, to jest 10,4%. Średnia cena nowych samochodów osobowych sprzedawanych w 2025 roku zwiększyła się rok do roku o około 4200 zł. Dla porównania w 2024 wzrost był dwa razy większy, a w 2023 wyniósł 18 tysięcy złotych. Warto wspomnieć, że w minionym roku średnia cena sprzedaży aut z Chin nie przekraczała 139 tysięcy złotych, to jest o 47 tysięcy mniej od średniej rynkowej, wskazali autorzy raportu. Odczyty indeksu cenowego SAMAR potwierdzają niewielki wzrost cen. Wynika z nich, że w ciągu 12 miesięcy ceny katalogowe nowych aut wzrosły o 0,83%, co jest najniższą wartością w historii wskaźnika, który SAMAR analizuje od stycznia 2020 roku. Listopad w ubiegłym roku był też drugim z rzędu miesiącem, kiedy wskaźnik nie przekroczył poziomu 1%, co w ocenie ekspertów pozwala mówić o cenowej stabilizacji. Dla porównania wartość tego wskaźnika w lutym 2023 roku wyniosła 9,3%. SAMAR przewiduje, że w 2026 roku w Polsce zostanie zarejestrowanych od 605 do 610 tysięcy nowych aut osobowych. Liderem sprzedaży wśród marek obecnych na polskim rynku pozostaje Toyota. Drugie miejsce zajęła Skoda, a trzecie Volkswagen. W tak zwanym segmencie premium pierwszą pozycję zajęło BMW, a na drugim uplasowało się Audi, na trzecim Mercedes. Jak pisze portal Autoświat, Chiny wprowadzają dodatkowe wymagania dla klamek samochodowych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. A to oznacza w praktyce, że żegnamy się powoli z elektrycznymi, całkowicie chowanymi klamkami, które mają gwarantować niskie opory aerodynamiczne i nowoczesny wygląd auta. To problem zwłaszcza dla takich producentów jak Tesla, które z chowanych klamek uczyniły swój znak rozpoznawczy. Nowe wymagania dotyczące klamek w samochodach mają wejść w życie w styczniu przyszłego roku. Na chińskich portalach motoryzacyjnych można zapoznać się z projektem przepisów, które szczegółowo opisuje wymagania dotyczące zarówno klamek wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Ogólnie wymagania te adresują wszystkie problemy, które kojarzą się z konstrukcją klamek w popularnych modelach Tesli, ale nie tylko Tesli. W Chinach przyczyną zaplanowanych zmian w przepisach był śmiertelny wypadek Xiaomi SU7, w którym zginęło 3 studentów. Zginęli, bo nie zdołali wyjść z płonącego samochodu. Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Xiaomi, tuż przed wypadkiem samochód poruszał się w trybie autopilota z prędkością 116 km na godzinę, zbliżając się do robót drogowych, gdzie kończący się pas ruchu był zabezpieczony betonową zaporą. System samochodu zidentyfikował problem, kierowca został ostrzeżony o konieczności przejęcia kierownicy. System samochodu uruchomił awaryjne hamowanie, niemniej samochód uderzył w beton z prędkością 97 km na godzinę. Według producenta wszystkie systemy zadziałały prawidłowo, w tym system wzywający pomoc służb na miejsce wypadku. Samochód po uderzeniu w przeszkodę spłonął jednak wraz z pasażerami, którzy najprawdopodobniej nie byli w stanie otworzyć sterowanych elektrycznie drzwi. Jak można się domyślić, awaria zasilania unieruchomiła elektryczne klamki. Tak więc wszystko wskazuje na to, że powrócimy do tradycyjnych klamek w drzwiach samochodów, które są o wiele bezpieczniejsze niż efektowne, elektrycznie chowane, z których już dzisiaj wycofuje się wielu europejskich producentów samochodów. Dzisiaj to już wszystko. Zapraszamy za tydzień. Za uwagę dziękuję Maciej Rosu, realizator audycji, i autor Maciej Ignatowski. Bezpiecznej i szerokiej drogi. Do usłyszenia.